Dokument w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania morskich wizytówek Polski przedwojennej. Tak traktowano dwa statki pasażerskie, które zostały zbudowane w połowie lat 30. w stoczni Monfalcone we Włoszech. Chodzi o MS Piłsudski i powstałą rok później bliźniaczą jednostkę MS Batory.
Oba statki przed wojną na pewno były perełką II Rzeczpospolitej, symbolem nowoczesności odradzającego się państwa naszego na morzu, taką wizytówką naszego kraju.
Wnętrza miały zachwycać pasażerów. Miały być reklamą sztuki, wzornictwa i architektury wnętrz. Statki zbudowano, by pływały na trasie Gdynia, Stany Zjednoczone, Kanada, mówi Emilia Broc z Narodowego Muzeum Morskiego.
Uznano, że na tej trasie był tak duży ruch, jeśli chodzi o emigrację, że można było po prostu na tym zarobić, bo do tej pory ci wszyscy emigranci na innych jednostkach się przemieszczali. I uznano, że to będzie dobry sposób na to, żeby, mówiąc zwyczajnie, zrobić biznes. No ale przy okazji Polska właśnie świeżo, kraj, który odzyskał niepodległość po tylu latach, mógł się też pokazać, dlatego najpierw szukano stoczni odpowiedniej, potem właśnie ta cała podkomisja artystyczna, która z takim smakiem wyposażyła te wszystkie wnętrze. I to nie chodzi tylko jakby o same dzieła sztuki, ale też o meble, o zastawę stołową. Nad tym wszystkim wtedy najsłynniejsi polscy designerzy, artyści pracowali. Także te statki potem zdobyły dużą popularność wśród nie tylko polskich obywateli, ale też zagranicznych. No wiadomo, ta sytuacja się potem trochę zmieniła, bo się okazało, że bardziej niż na emigrację, bo tam z różnych powodów te ruchy zostały do Stanów, zaczęto najpierw mniej ludzi wpuszczać i tam to nie do końca się opłacało, więc postawiono na ten styl wycieczkowy, na rejsy do Stanów, czy tam wycieczki wokół Europy, czy na fiordy Norwegii, czy gdzieś tam po Morzu Śródziemnym. I to się cieszyło bardzo dużą popularnością. Ceny postanowiono takie zrobić, żeby dla zwykłych obywateli no to było przystępne. Polscy urzędnicy na przykład, którzy tam przeciętnie zarabiali, mogli sobie pozwolić na to, żeby odłożyć pieniądze i wybrać się na przykład na taką wycieczkę Piłsudskim czy Batorym, powiedzmy, na fiordy do Norwegii.
Jan Tymiński, Narodowe Muzeum w Gdańsku. Nazwy nie są tutaj przypadkowe. Piłsudski, Batory są to nazwy, które upamiętniają czołowe postacie tutaj naszej historii. Piłsudski, marszałek, wiadomo, wódz. Ten statek no, miał być takim flagowym okrętem polskiej marynarki handlowej. Tym pierwszym okrętem wiodącym. Co do nazwy drugiego, Batorego, tutaj pierwotnie zakładano, że statek być może będzie się nazywał Paderewskim.
Tak chciała Polonia amerykańska.
Tak, do tego jednak nie doszło. Nazwano statek Batory. Kolejny to był Stefan Batory. To były statki nie tyle pasażerskie, co towarowo-pasażerskie. One oprócz pasażerów, oczywiście, to był główny cel, szybki przewóz pasażerów, bo on trwał tam około 10 dni do Stanów z Gdyni, w zależności od trasy, pogody, różnych czynników. Ale te statki przewoziły również towary. Pocztę przede wszystkim, z powodzeniem Dania korzystała z tych linii. Przewoziły samochody, przewoziły na przykład również samoloty. W częściach ze Stanów do Polski, które były montowane później w Polsce i szły dalej na eksport do Rumunii i Jugosławii.
Batory został oddany do użytku rok po Piłsudskim i doświadczenia z Piłsudskiego zostały wykorzystane podczas tego, jak Batory został skonstruowany ostatecznie.
Troszeczkę się różnił od Piłsudskiego, był nieznacznie większy, miał wzmocnienia przeciwlodowe, był bardziej stabilny na fali na północnym Atlantyku, co miało szczególne znaczenie. No, miał lepszą jak gdyby pływalność ten statek. We wnętrzu też nieznacznie się różnił rozmieszczeniem kabin i poszczególnych pomieszczeń. Batory, który oczywiście służył zdecydowanie dłużej od Piłsudskiego, był parokrotnie przebudowany, remontowany, zwłaszcza po wojnie. Na tym statku zdarzały się też groźne wypadki, jak pożary. Jeden z groźniejszych to jest po wojnie w czasie remontu w Antwerpii. W 1947 roku statek uległ poważnym uszkodzeniom wnętrza jego i został mocno przebudowany. I do 70 roku tych remontów było kilka. Statek był cały czas unowocześniany, między innymi instalowano na nim radar, zmieniano rozkład pomieszczeń, wystroju też, meble były zmieniane kilkukrotnie po wojnie, szalupy były zmieniane na inne pokłady. Statek pływał nie tylko do Stanów po wojnie, bo początkowo oczywiście w latach 47-51 on pływał do Ameryki, ale z powodu szykan komunistycznych Polska znalazła się w bloku państw komunistycznych i była szykanowana. Te rejsy do Stanów Zjednoczonych musiano zaprzestać ich, ta linia została zawieszona i statek postanowiono skierować na linię do Indii i Pakistanu. I przez kilka lat pływał na tej linii przez Morze Śródziemne do Bombaju. Jednak z powodu nieopłacalności głównie tej linii powrócono na linię północnoamerykańską i statek pływał do Kanady, do Montrealu.
Wróćmy jednak do początku historii obu transatlantyków. O sposób doboru wyposażenia statków zapytałam dr Monikę Jankiewicz-Brzostowską.
To był proces taki wieloetapowy. Przy Komisji do Spraw Budowy Polskich Transatlantyków, czy w ramach tej komisji, działa podkomisja artystyczna, której honorowym przewodniczącym był minister Jędrzejewicz, a w jej skład wchodzili wybitni profesorowie zarówno warszawskiej ASP, Politechniki. Kierownictwo komisji było kilkuosobowe, natomiast oni opracowali jakby taką koncepcję i projekt działania w ramach wyposażenia transatlantyków. Punktem wyjścia był projekt już istniejący w stoczni Monfalcone, opracowany przez pracownię architektoniczną tejże stoczni pod kierownictwem Giovanniego Zoncady. I polska komisja wprowadzała do tego projektu zmiany. Mówię tu o projektach architektury wnętrz, o projektach mebli. Część mebli projektowano, a także projektowano wystrój wnętrz i wybierano lub tworzono od nowa dzieła sztuki. I ten proces, nie można powiedzieć, że w całości miał taki sam charakter. Jak mówię, czasami było tak, że wykorzystywano projekty włoskie, modyfikowano projekty włoskie lub własne autorskie projekty wprowadzano. Zarówno jeśli chodzi o meble, jak o wystrój wnętrz. Było tak, że dzieła sztuki powstawały na użytek transatlantyków, jak było z oboma portretami patronów, czy też z pracami na przykład Jeremiego Kubickiego na oba statki, które on malował specjalnie do konkretnych pomieszczeń. Tak jest też z pracami Zofii Stryjeńskiej do Salonu Wielkiego Batorego, czy pracami Wacława Borowskiego do Piłsudskiego, ale były też sytuacje, że wykorzystywano dzieła sztuki już istniejące. I tak na przykład było z rzeźbami z obu palarni, bo skakanka Alfonsa Karnego powstała kilka lat wcześniej. Pełniła również rolę nagrody sportowej dla lekkoatletów kilka lat przed tym, jak jej taka większa wersja znalazła się nad kominkiem palarni Piłsudskiego. Podobnie Jan Skolna, który zdobił kominek w palarni Batorego, wcześniej był modelem rzeźby, która wygrała konkurs na pomnik Jana Skolna, który miał stanąć w Gdyni. W późniejszych latach autor Aleksander Żurakowski jakby rozwinął temat i powstała duża rzeźba, ale też i mały model, który funkcjonował na samym statku jako taka ruchoma ozdoba i dekoracja na przykład jadalni na jakieś uroczyste okazje.
Krótko mówiąc, bardzo dbano o to wyposażenie, także o takie szczegóły dotyczące nawet zastawy stołowej były w modnym wówczas stylu art deco.
Oczywiście. Jest takie nie przez wszystkich lubiane określenie jak Gesamtkunstwerk, czyli całościowe dzieło sztuki, to, że wszystko, co jakby znajduje się w danym miejscu, jest dziełem sztuki. Tego rodzaju filozofia towarzyszyła twórcom. Zastawa stołowa, tkaniny dekoracyjne, tkaniny obiciowe, dywany, wszystko było dziełem polskich projektantów. Na Piłsudskim był kilim projektu Zofii Stryjeńskiej, który wykonała spółdzielnia artystów plastyków Ład, która właśnie trudniła się produkcją kilimów. Firma Dywany Żywieckie dostarcza chodników, czyli dywanów. Zastawa porcelana była z Ćmielowa. Platery dostarczył głównie Józef Frażę, słynna warszawska firma. Odlewy różnego rodzaju również w warszawskich zakładach Gontarczyka i innych były wykonywane.
Po prostu ogromny projekt artystyczny.
No w ten sposób na to patrzono, zresztą w założeniach, jakie wytycznych, jakie postawiono już w trakcie budowy. Pojawił się pomysł, żeby te transatlantyki były nie tylko wygodnymi, funkcjonalnymi środkami transportu, nowoczesnymi i bezpiecznymi, ale też żeby stanowiły swego rodzaju wizytówkę polskiej kultury na świecie. No, miały je pływać za ocean. Ludzie wielu narodowości mieli je oglądać.
Wyposażenie i dzieje tych dwóch luksusowych jednostek można poznać na wystawie MS Piłsudski, MS Batory, statki, które opowiedziały Polskę światu. Potrwa ona do końca października 2027 roku w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego, czyli w Spichlerzach na gdańskiej Ołowiance. Transatlantyki nosiły przydomki Lucky Ship oraz Polski Titanic.
Polski Titanic to Piłsudski, to jest taka późniejsza nazwa nadana właśnie przez dziennikarzy, no bo wszyscy byli z tego Piłsudskiego bardzo dumni. Piękny statek, bogato wyposażony, no i po prostu poszedł na dno i tak naprawdę nie wiemy do końca, gdzie się znalazły te wszystkie dzieła sztuki, które na nim były i właśnie bardzo smutna historia. No a z kolei Batory, no to jest przeciwieństwo Piłsudskiego, Lucky Ship, szczęśliwy statek. Całą wojnę też miał takie misje, zadania na niego spadły, jak tam przewiezienie chociażby brytyjskiego złota do Stanów czy arrasów krakowskich. No i wyszedł z tego cało, po prostu dotrwał aż do czasu, w którym no, był na tyle stary, że już no, nie dało się go dalej użytkować.
I poszedł na żyletki.
Poszedł na żyletki, no jak to się mówi, nieładnie.
O wojenne losy statków zapytałam wicedyrektora Narodowego Muzeum Morskiego, doktora Marcina Westfala.
Jeżeli chodzi o ten okres, to rzeczywiście to była bardzo duża zmiana dla obu naszych transatlantyków, ponieważ przestały one być luksusowymi liniowcami, ambasadorami polskiej kultury i sztuki na świecie, a stały się transportowcami wojska. Bardzo szybko alianci zauważyli ogromny potencjał, jaki mają te statki, jeżeli chodzi o liczbę osób, które mogą zabrać, ale też i prędkość powyżej 20 węzłów, jaką rozwijały. Ona gwarantowała, wtedy tak uważano, bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przepływanie dużych połaci Atlantyku. No i w tym sensie, że można było uciec przed okrętami podwodnymi, nie groziło im zatopienie. Tak uważano. W przypadku obu naszych transatlantyków zostały one przebudowane na transportowce żołnierzy. No i taką rolę zaczęły pełnić. Pierwszy wypłynął Piłsudski w listopadzie 1939 roku. No i to był jego pierwszy i ostatni wojenny rejs. Miał popłynąć do Australii, do Nowej Zelandii po żołnierzy, których miał przywieźć do Europy. No niestety tuż po opuszczeniu portu wszedł na miny. W wyniku dwóch eksplozji przechylił się na burtę i po ponad 3 godzinach zatonął, tak więc można powiedzieć, że to był bardzo pierwszy, bardzo pechowy rejs dla naszego wspaniałego statku. Drugi był nazywany Lucky Ship, czyli Batory był właśnie tym szczęśliwym statkiem, ponieważ przesłużył całą II wojnę światową, wożąc zarówno żołnierzy, ładunki, ale też i na przykład angielskie dzieci do Australii, te, które ewakuowano z Wysp Brytyjskich do Australii no, przed nalotami, przed blicem niemieckim. No więc on nie tylko szczęśliwie wozi żołnierzy, uczestnicząc w akcjach ewakuacyjnych, w akcjach desantowych, chociażby na Sycylię, ale też i właśnie przewoził dzieci brytyjskie. No i można powiedzieć, że to był naprawdę statek, któremu wojenne szczęście bardzo sprzyjało, bo przypływał całą wojnę, bardzo zasłużył się sprawie alianckiej, nosił dumnie polską banderę przez cały ten czas, no i szczęśliwie zakończył II wojnę światową i potem wrócił do normalnej służby jako statek pasażerski.
Chciałbym także wspomnieć kapitana Mamerta Stankiewicza, ponieważ on jest właśnie związany z Piłsudskim, co później miało odbicie w książce Karola Olgierda Borcharda.
Tak, Mamert Stankiewicz, można powiedzieć, postać legendarna. Jeden z 3 braci Stankiewiczów, i było właściwie 4, ale 3 pełniło służbę na morzu. Ostatni dowódca naszego statku MS Piłsudski, który ten pierwszy wojenny rejs zakończył tragicznie. No i on jak kapitan poszedł na dno ze swoim statkiem, skoczył do wody, kiedy statek tonął. Prawdopodobnie doznając wtedy zawału serca. Wprawdzie został jeszcze wyratowany, wyciągnięty z wody na pokład okrętu brytyjskiego, natomiast niedługo potem zmarł. Także był jedną z 2 śmiertelnych ofiar tego nieszczęśliwego wydarzenia. Zakończył swój marynarski żywot na swoim flagowym liniowym statku.
A kapitan Borchardt opisał to m.in. w książce Znaczy kapitan.
Tak, dokładnie, bardzo barwnym językiem, z wyjątkowym humorem opisał postać kapitana Mamerta Stankiewicza, ale także swoje marynarskie, bardzo ciekawe, niezwykle interesujące losy w sposób humorystyczny, nieco smutny, ale też taki bardzo prawdziwy i ludzki. Widać, że był doskonałym obserwatorem, miał niesamowitą pamięć, no i bardzo dobre pióro.
No i oczywiście też pływał Piłsudskim.
Tak, oczywiście pływał Piłsudskim, był świadkiem bardzo wielu ważnych wydarzeń, no i znał osobiście oczywiście kapitana Mamerta Stankiewicza.
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przez 2 lata prowadziło projekt badawczy dotyczący strat wojennych związanych ze statkiem Piłsudski. Starano się ustalić, co stało się z wyposażeniem, zwłaszcza z dziełami sztuki, zdjętym z polskiego transatlantyku po wybuchu II wojny światowej, mówi dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Szymon Kulas.
To było kilka wypraw, przede wszystkim do Włoch, tam gdzie były jednostki wodowane, zbudowane. To była również wizyta w Anglii, gdzie bezpośrednio szukaliśmy po archiwach, oczywiście po muzeach, po kołach polskich, które jeszcze istnieją. Tak naprawdę chodziło o wyposażenie, bo Piłsudski, kiedy przepłynął do Anglii na początku wojny, został dosyć szybko skierowany do stoczni i przebudowany na transportowiec wojskowy. W związku z tym zdjęto z niego to wyposażenie, które możliwe było do zdjęcia. Spora część również dzieł sztuki została zdjęta. I właśnie tych rzeczy, ich losu poszukiwaliśmy. Nie znaleźliśmy do końca, natomiast pojawiło się bardzo wiele ciekawych wątków i myślę, że tutaj praca będzie jeszcze trwała. Fakt faktem, że rzeczy te najprawdopodobniej przeszły na własność Anglii, Zjednoczonego Królestwa, gdyż wypłacone zostało odszkodowanie naszemu rządowi po zatopieniu Piłsudskiego. No niemniej fajnie by było się dowiedzieć, co z tymi rzeczami się stało. Tym bardziej, że wystawa pokazuje wiele nawet drobnych przedmiotów, które są przepięknie zaprojektowane. To naprawdę były takie salony piękności wtedy pokazujące, że nasze młode państwo potrafiło już coś pięknego i cieszącego oko stworzyć. Hasło przewodnie wystawy, statki, które opowiedziały Polskę światu, jak najbardziej tutaj jest do zobaczenia.
Ten efekt Państwa poszukiwań został nagrodzony najważniejszą polską nagrodą muzealną. Co konkretnie zostało nagrodzone w tym konkursie Sybilla?
Przede wszystkim metodologia badań, samo przeprowadzenie tych badań oraz efekt, bo w efekcie tych badań powstała przepiękna, bardzo ciężka publikacja, bardzo gruba, zawierająca 10 esejów na tematy związane z obu transatlantykami i do tego katalog zabytków, które posiadamy z obu statków. Także całokształt tego projektu został uznany przez jury za najlepiej przeprowadzone badania muzealne w tym roku.
Myśmy przez 2 lata pracowali nad projektem. 2024-2025 przeszukaliśmy archiwa w Polsce, archiwa za granicą. Byliśmy tam w różnych konfiguracjach we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Nowym Jorku, szukając po prostu jakichś dokumentów, jakichś śladów, które mogłyby nas zaprowadzić do tego, gdzie ewentualnie wyposażenie z Piłsudskiego może się znajdować, bo taki był główny cel tego projektu badawczego.
Natrafiliśmy na bardzo dużo dokumentów, szczególnie tutaj w Polsce, w Archiwum Państwowym w Warszawie, w Archiwum Akt Nowych. Są tam całe dokumenty dotyczące statków, ich okresu z czasów wojny i przedwojennego okresu oraz powojennego, jeżeli chodzi o Batorego. Dużo jest bardzo dokumentów w Archiwum Państwowym w Gdyni. To jest oddział Archiwum Państwowego w Gdańsku. Tam jest cały zespół dotyczący galu. On się zachował w bardzo dobrym komplecie, setki dokumentów. Bardzo ciekawe również dokumenty były za granicą, w archiwach angielskich, w ich Narodowym Archiwum i w Instytucie Sikorskiego, gdzie natrafiliśmy na dokumenty częściowo świadczące o tym, co stało się z wyposażeniem obu statków.
Wyposażenie z Piłsudskiego to znamy ze zdjęć, też głównie z takiej książeczki profesora Lecha Niemojewskiego, który był członkiem tej słynnej podkomisji artystycznej, która wyposażała statek po prostu w dzieła sztuki. W tej książeczce też nie ma wszystkiego, nie mam wszystkich zdjęć. Oczywiście zdjęcia ani w tej książce, ani w ogóle są czarno-białe, więc tym jest też problem, że my tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki to jest kolor, ale no to też nie mamy nigdzie tak w 100% pewności, jak co wyglądało. No akurat badania nie dotyczyły Batorego, tylko Piłsudskiego. No wiadomo, z Batorem jest lepiej, bo on tam do 69 roku pływał. Część tego wyposażenia przeszła potem na Stefana Batorego, część została zdjęta, zostały też przekazane do naszego muzeum. Także tutaj mamy, tak jak w przypadku Piłsudskiego, no to są po prostu zdjęcia, to w przypadku Batorego, no to są realne przedmioty, które właśnie możemy oglądać na wystawie.
Pokazujemy historię obu statków równolegle, i Piłsudskiego, i Batorego, od początku ich powstania, budowy we Włoszech, aż po przybycie do Polski, w co były wyposażone te statki, ich rejsy wycieczkowe, przedwojenne, następnie okres wojenny, czyli zatonięcie Piłsudskiego, wojenną służbę Batorego i okres powojenny, czyli służba Batorego aż do roku 70.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski.
Dokument w Radiu Gdańsk.